Belina dokazywał po prostu cudów. Biedni ułani, na siodłach zdatnych do spacerów, niewytrenowani do dłuższych marszów, zajeżdżali konie, siedzenia zbijali na kotlety, uzbrojeni w długie, niezdatne do konnej służby karabiny, do krwi rozdzierali sobie plecy, a jednak wytrwale odbywali patrolowanie, robiąc niekiedy po 60-80 kilometrów dziennie w różnych kierunkach. Jeszcze bardziej ofiarnie pełniły służbę kobiety. Na furmankach tłukły się one samotnie po wszystkich drogach, zataczając kręgi znacznie obszerniejsze niż jazda, bo sięgające do Warszawy, Piotrkowa i Dęblina. Na podstawie moich danych uspokajałem mego Niemca. Na razie nie było się czego obawiać. Nad Pilicą na północy jeden pułk dragonów starał się dowieść, że jest nie pułkiem, a co najmniej korpusem jazdy. Kawaleria rosyjska była wprawdzie szeroko rozrzucona nad Pilicą, robiła wywiady na południe i wschód, ale wywiad mój napotykał ciągle jeden i tylko ten sam pułk. Sam więc byłem spokojny, ale uspokoić swego otoczenia nie mogłem. Te głupie pogłoski o masach kawalerii robiły swoje. Przypuszczam, że były rozmyślnie puszczane, a że ludność składała się z Żydów i Polaków, nacji wypędzających bardzo starannie z głowy wszystko, co pachnie wojną, a zatem ludzi niezwykle łatwowiernych i poddających się strachowi, więc nerwowy stan otoczenia udzielał się niewielkiej załodze Kielc. Ba, sięgał dalej, aż do bram Krakowa. Lecz wkrótce sytuacja zaczęła się pogarszać. Austriacy przegrali walne bitwy pod Lwowem. Armia Dankla i grupa Kummera zostały w części rozbite, w części zmuszone do szybkiego odwrotu z Lubelszczyzny. Teraz zaczynało być istotnie ciepło. Na naszym lewym brzegu Wisły pierwsze dane o pogorszeniu sytuacji otrzymałem od swych wywiadowczyń aż spod Radomia, gdzie operował generał Nowików. Było to jeszcze daleko od nas, ale jednak zaczynało wzbudzać istotny niepokój. Miałem wówczas zamiar przyjąć pierwszą bitwę pod Kielcami. Liczyłem, że będę miał przed sobą kawalerię rosyjską, a ta, po moich doświadczeniach z pochodu na Kielce, nie wzbudzała we mnie szacunku. Szło mi zaś o to, aby nawet w wypadku, gdybym miał opuścić Kielce, nie pozostawić po sobie wrażenia, że jesteśmy jakby dalszym ciągiem uciekinierów z 63 roku. Cofnąć się możemy, lecz wtedy, gdy pierwszą obroną wykażemy, że bić się potrafimy, a przy cofaniu się umiemy należycie zęby pokazać. Tam więc, koło Kielc, wybierałem sobie plac pierwszej większej bitwy. Aj, niesądzonym jednak mi było mieć boju pod tym miastem. Może być, że się stało i dobrze, gdyż Kielce same uniknęły ciężkiej kary i zemsty. Dotąd jednak żal mi, że mnie zatrzymał się przy swej pierwszej decyzji i uległ okolicznościom. Okoliczności zaś były następujące. Pewnego dnia przyszedł do mnie podpułkownik pruski z depeszą, że wojsko niemieckie nazajutrz wychodzi z Kielc. My zaś będziemy odwiezieni koleją do Krakowa czy pod Kraków. Prosi więc, abym się do tego wyjazdu przygotował. Oświadczyłem mu, że może on wychodzić z Kielc, dokąd mu się podoba, a ja zostanę w mieście, dopóki nieprzyjaciel nie zmusi mnie do cofnięcia się z niego. Nazajutrz rano zawiadomił mnie, że rozkaz wymarszu cofnięto i zostaje na razie i on prosi jednak, abym wzmocnił swoje wywiady, bo on ze swymi landszturmami złożonymi z ludźmi w dosyć podżyłym wieku nie jest w stanie prowadzić na szeroką skalę wywiadów dookoła miasta. Przez dwa dni był spokój, lecz wieczorem, dosyć późnym, dnia drugiego, przyszedł do mnie znowu komendant pruski ze swym adiutantem, przynosząc mi tym razem i depeszę do mnie z Krakowa od komendy legionów. Telegram brzmiał, że mam razem z Prusakami i Austriakami wymaszerować nazajutrz rano z Kielc w kierunku Staszowa, rekrutów zaś mam odesłać nazajutrz rannym pociągiem do Krakowa. Podpułkownik Pruski dodał, że to nie jest cofanie się, lecz odwrotnie, idziemy w kierunku nieprzyjaciela, który się ukazał koło Staszowa. Liczy więc, że nie zechce odmówić mu pomocy. Ciężko mi było istotnie odmawiać w tym wypadku. Przed 2 dniami mowa była jedynie o cofaniu się do Krakowa, a teraz o marszu w kierunku nieprzyjaciela. Odpowiedziałem, że się namyślę i umówiłem się, że jeżeli pójdziemy razem, to wymarsz nastąpi raniutko, o świcie, ze zbiórką u rozdwojenia szosy krakowskiej i chmielnickiej. Po jego odejściu spędziłem bardzo przykrą godzinę, namyślając się, co mam czynić. Dobrze było mówić każdemu Austriakowi czy Prusakowi, że wychodzi z Kielc za kilka godzin. Żaden z nich niczym nie był z miastem związany. Każdy otrzymywał wszystko, co mu potrzeba, czy z Berlina, czy z Wiednia. Było im zupełnie obojętnym, czy to, co wyciskają z miejscowej ludności, biorą z Kielc, czy z innego miasta. Żaden z nich również uczuciowo nie miał nic wspólnego z miastem. Dla mnie była to operacja i trudna, i bolesna. Trudna dlatego, że w Kielcach założone zostały wszelkie warsztaty, krawieckie, szewskie, rymarskie. Tu pod względem wyekwipowania była moja baza, już do pewnego stopnia zorganizowana. I rozstać się z nią było niełatwo, bez zmarnowania włożonej pracy i materiału. Tu też rozpoczęła się wcale nieźle praca organizowania nowych formacji wojskowych. Wreszcie względnie wielka ilość osób w Kielcach zaangażowała się w stosunki z nami. Opuścić ich bez pomocy znaczyło wydać ich na zemstę nieprzyjaciela. Nie mogłem przecie mieć takiego stosunku do pracy, jak komendant Legionów, który dowiedziawszy się od stojącego na warcie żołnierza, że jest moim rekrutem z Jędrzejowa, pogroził mu palcem, dodając: poczekaj, poczekaj, przyjdą Moskale, to cię powieszą. Zostać jednak w Kielcach było bardzo trudno, powiedziałbym więcej, było niemożliwe. Pod względem technicznym byliśmy bardzo śmieszną organizacją, jak na rok 1914. Jeżeli w pierwszej chwili zgodziłem się na próbę wymarszu z werndlami, to teraz odczuwałem wyraźnie, że jestem w celach bardzo dziwacznych, jak gdyby szantażowany przezbrojeniem nas w normalną broń repetierową. Szło o poddanie się komuś bez zastrzeżeń. Lecz gdy rozważałem pytanie, komu właściwie mam być poddany, nie mogłem znaleźć odpowiedzi dla samego siebie. Nie mogłem zdać sobie z tego sprawy, gdyż szantaż prowadzony był z 2, że tak powiem, stron. Ze strony NKN, czyli organizacji polskiej, i ze strony austriackich oficerów sztabu, z pomiędzy których każdy mówił co innego. Jeden udawał patriotę polskiego, chcącego razem ze mną konspirować przeciw Austriakom, także wydawał mi się agentem prowokatorem. Drugi ze wzruszeniem ramion mówił o wszelkich próbach NKN. Trzeci żądał po prostu poddania się NKN, grożąc rozbrojeniem nawet z werndlów i tak dalej, i tak dalej. Wyglądało mi to tak, że z jednej strony lekceważono nas zupełnie, na co byłem w pierwszych chwilach wojny przygotowany. Z drugiej zaś strony szukano zrobienia jakiegoś niezrozumiałego dla mnie geszeftu czy kariery kosztem naszym i naszej skóry. Nieraz zastanawiałem się, czy różni panowie z NKN i oficerowie sztabu, z którymi miałem do czynienia, odpowiadali przed jakąś władzą przełożoną za swoje postępowanie w stosunku do nas. W każdym razie pewnikiem dla mnie było, że jeśli ich obietnice i szantaże są czynione dla jednego i tego samego celu, to niedostatecznie się umówiono przedtem, nim rozpoczęto rozmowę ze mną. Przez cały ów czas miałem wrażenie, że mam do czynienia raczej z jakimś osobistym interesem tych wszystkich panów, którzy nie czuli się zobowiązani do mówienia prawdy swojej władzy. Jakimś niewyraźnym na razie celem, o ile zrozumieć mogłem wtedy, była chęć odebrania mnie i moim strzelcom możliwie dużo z tej samodzielności, którą dawała mi pierwsza umowa z Austrią.